Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja. Czas rozmów niedokończonych. Dzisiaj temat, który podejmujemy, brzmi: co nam proponują feministki? A naszymi gośćmi są pani Ewa i pan Lech Kowalewscy, przedstawiciele Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia Human Life International Polska. Bardzo serdecznie państwa witamy.
Szczęść Boże, witamy.
Szczęśliwe małżeństwo.
Nie narzekam.
Małżonka się nie odzywa.
Tyle lat. Ale zawsze razem z Radiem Maryja tyle rzeczyśmy zaczynali, więc obecność nasza tutaj jest też takim naszym wspomnieniem początków. Mm-hmm. I to jest bardzo miłe.
Już niebawem piękny jubileusz życia małżeńskiego.
Tak jest. Ale młodzi ludzie nie lubią, jak starsi przypominają sobie, a za moich czasów to trochę...
Ale pamiętam, jak pani profesor Pułtaska zawsze mówiła, bo ja to już robiłam, co wy teraz odkrywacie Amerykę? I ja dzisiaj będę mówić to samo. Że są młodzi, którzy też podejmują te sprawy, które myśmy podjęli, sprawy dotyczące ochrony rodziny, ochrony życia. Są nowe wyzwania, nowa sytuacja, ale to nie jest tak, że to przechodzi razem z naszym pokoleniem, to przechodzi razem z naszymi dziećmi, z naszymi wnukami. To jest sprawa cały czas aktualna.
Chociaż tak, patrząc na państwa doświadczenie życiowe, małżeńskie, rodzinne, czyniąc taką retrospekcję, to co jest dla państwa najważniejsze w tym życiu?
No to takie pytanie bardzo podstawowe, można powiedzieć. Jednak dla mnie najważniejsze jest to, żeby nasze dzieci nie utraciły wiary i nasze wnuki, żeby nie utraciły wiary. Czyli najkrócej mówiąc, rodzina. Zresztą myśmy, poznając się w duszpasterstwie akademickim, dostaliśmy bardzo takie solidne podstawy, co Kościół uczy na ten temat, jak rodzina powinna funkcjonować, jakie powinny być relacje mąż-żona i tak dalej. I potem w małżeństwie bardzo szybko żeśmy odkryli coś, co jest rzeczą oczywistą, w każdym razie dla nas teraz na pewno, że właśnie ta droga jest kluczem do szczęścia w rodzinie i w życiu w ogóle. I ponieważ wtedy jako młodzi entuzjaści chcieliśmy się tym dzielić, więc zaczęliśmy od chodzenia na religię, wtedy jeszcze w kościołach, dając takie świadectwo jak my budujemy swoje małżeństwo. Potem trafiliśmy do poradnictwa rodzinnego, tam 25 lat przy Katedrze Oliwskiej, sporośmy się tam nauczyli. No i niestety to doświadczenie dało nam także sporo do myślenia, co jest największym zagrożeniem dla rodziny.
Mhm. Ale pan pięknie powiedział, że ta droga małżeńska, rodzinna, to droga do szczęścia. To droga do szczęścia. Piękne słowa, piękne zdanie. I wobec tego rodzi się pytanie, dlaczego tak mało, albo inaczej, dlaczego coraz rzadziej dzisiaj współcześni ludzie chcą iść tą drogą do szczęścia?
Ja na to pierwsze ojca pytanie, no takie trudne w sumie pytanie, powiedziałabym tak, że dla nas najważniejszy jest fundament. Mąż to określił jako wiara, dla mnie to jest obecność Boga w naszej rodzinie. No a młodzi ludzie bardzo często nie mają prawidłowej katechezy, gdzieś to wszystko omijają i tą wiarę jakoś tak omijają. No i tu jest podstawowy problem. Ale razem z tymi tysiącznymi wątpliwościami, tym szukaniem, które jest typowe dla młodego człowieka, no przychodzi też nadzieja, że znajdą. Tak jak myśmy potrafili znaleźć, jak nasze dzieci wybierają. No więc to wszystko jest, ja nie tracę optymizmu. Chrześcijaństwo to jest wielki optymizm. No i ta łaska Boża, która pomaga, że wytrzymujemy to wszystko, że potrafimy dalej się dzielić.
Pomimo, że za każdym razem jest inaczej. To nie jest tak, że można zrobić kalkę, że to, co w moim pokoleniu dobrze wyszło, to w następnym też wyjdzie. Dlatego, bo świat idzie naprzód. Jak to się mówi, pociąg jedzie dalej. Nigdy dwa razy rzeka w tym samym miejscu, ta sama woda nie jest. I dlatego jest bardzo istotne, żeby właśnie te fundamenty odpowiednie.
No ale właśnie dzisiaj stajemy wobec nowych wyzwań, które są starymi wyzwaniami. No i bierzemy w nich udział aktywny, dzieląc się swoim doświadczeniem. Myślę, że ono się może przydać również młodym. Ale mnie najbardziej serce rośnie, jak patrzę na marsz, który był w Warszawie, w Szczecinie w ostatnią niedzielę i widzę te dziesiątki tysięcy ludzi, te wspaniałe rodziny, które tam przychodzą z dziećmi, ojców, którzy na ramionach niosą swoje dzieci. I to jest ta prawdziwa Polska. I to wtedy serce rośnie, no i takie wzruszenie ogarnia człowieka, że to jesteśmy my, że my właśnie tacy chcemy być.
Nie chcemy tak być, dobrze. Ale nie wszyscy chcą tacy być. Dzisiaj coraz częściej słyszymy pewnego rodzaju stwierdzenia deprecjonujące rodzinę. Stwierdzenia, które w ogóle no, stawiają na głowie rodzinę. I pani z jednej strony właśnie mówi o tym zachwycie panią, tym pięknem, które jest związane z życiem małżeńskim, z życiem rodzinnym. A z drugiej strony rodzi się pytanie, dlaczego dzisiaj mainstream, ten media chociażby głównego nurtu i bardzo konkretne też siły robią wszystko, żeby zobrzydzić małżeństwo, zobrzydzić rodzinę.
Żyjemy w czasach konfrontacji. Media przeszły w ściśle określone ręce. Wiele rzeczy się nie pojawia w nich. A przede wszystkim w tej chwili jest walka o świadomość społeczną. Może nawet mniej o konkretne zapisy prawne, ale przede wszystkim o świadomość tego, co ty myślisz, co ja myślę, co moje dzieci myślą, co twoje dzieci myślą.
O nasze serca.
O tym, jaka będzie Polska w przyszłości, bo od tego to zależy. Na co postawimy, co wybierzemy. I jest do tego stosowanych mnóstwo technik, bardzo fachowo stosowanych. No i chyba najlepszym przykładem są właśnie nasze polskie feministki, które się znalazły ni stąd, ni zowąd jako panie ministry, jako osoby, które mają wpływ na społeczeństwo, które trafiają do mediów i które są w naszym parlamencie.
No ja troszeczkę pokibicowałem tym politykom 11 kwietnia. Pytałem się różnych osób, czy cierpliwie wysłuchały tych wszystkich wypowiedzi. No ja nie miałem tyle cierpliwości, żeby wszystkich wysłuchać, ale no miałem taką smutną refleksję w sumie, dlatego, bo no 99% osób, które tam się prezentowały, to były kobiety. Bardzo zadbane, ładnie wyglądające, mówiące bardzo emocjonalnie, z takim przekonaniem te lewicowe panie chciały bronić kobiet, za wszelką cenę bronić kobiet. I my pracowaliśmy ponad 25 lat.
Przepraszam, że panu wejdę w słowo, bo rodzi się pytanie, a przed czym? Albo no właśnie, przed kim tych kobiet?
Ale ja widzę jeszcze jedno zjawisko, mianowicie ja widziałem, jak kobiety cierpią, to się tak ładnie nazywa syndrom poaborcyjny i objawy są różne. I czasami taka wojowniczość czy takie działania proaborcyjne są krzykiem o pomoc. Dlatego, bo tak jakby porozmawiać z taką osobą bardzo bez świadków, jak to się mówi, to się okaże, że gdzieś tam była jakaś krzywda i to najczęściej winowajcą był mężczyzna. Ale ja, ponieważ to są politycy, ja się zastanawiam, bo bardzo emocjonalnie one to przedstawiały, na ile one w to wierzą, co mówią. Dlatego, bo na logikę rzecz biorąc, to w ogóle się logiki kupy nie trzyma, to co, ta argumentacja, która tam była. W związku z czym, ale za to wszystkie te osoby jak mantrę powtarzały, tak jakby były wyszkolone, jak to powiedzieć, to samo. Powtarzały wszystkie to samo. Natomiast ja miałem takie skojarzenie właśnie, to też w naszym parlamencie, w tej samej sali, jeden z polityków kiedyś dyskutując na podobny temat mówił, no proszę państwa, ale pamiętajcie, kobiety nie są wiatropylne. Tak se zażartował. I faktycznie, no jeśli jest ciąża, to gdzieś musiał być ojciec tych dzieci. A tutaj widzimy, że w ogóle jakby ignoruje się prawa ojcowskie mężczyzn. No, mężczyźni są różni oczywiście, ale w naszym instynkcie jest jednak opiekuńczość. I z badań różnych, które ja widziałem, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, syndrom poaborcyjny u mężczyzn też występuje, tylko zupełnie inaczej się objawia. I najgorszym tego elementem jest, jak to przechodzi w przemoc.
Do syndromu poaborcyjnego jeszcze myślę, że dojdziemy w naszym dzisiejszym spotkaniu. Przed tym może postawmy bardziej zasadnicze, bardziej fundamentalne pytanie, bo z jednej strony...
Ja też to coś dołożę.
Z jednej strony, zaraz tutaj jak najbardziej panią poproszę. Z jednej strony robi się wiele w tym zakresie, aby rodzina, małżeństwo miało jak najlepsze warunki. Chociażby są to programy społeczne, różnego rodzaju, prawda? I przez ostatnie lata obserwowaliśmy całą paletę tych programów, które miały pomóc również w tym, aby rodziny mogły w spokoju, w pewnym rodzaju również i komforcie tym finansowym swoją egzystencję rozwijać. I widzieliśmy pewnego rodzaju również trend wzrostowy na pewnym etapie, prawda? Także i jeśli chodzi o przyrost naturalny. A z drugiej strony teraz mamy bardzo potężny atak wymierzony w życie, aby to życie jednak niszczyć, aby zabijać. I to jeszcze to życie najbardziej delikatne, to, które potrzebuje tej opieki. I jak tutaj pani widzi pewnego rodzaju sens i logikę w takim działaniu? Z jednej strony było robione tyle, aby stwarzać warunki, a teraz jest tak potężny atak, aby niszczyć to życie.
Ja obejrzałam całe to sprawozdanie, które wiele osób nie było w stanie wytrzymać, bo to trwało parę godzin. A ponieważ jestem zaangażowana społecznie już od dłuższego czasu, widzę pewne chwyty i sposoby przedstawiania tematu i najbardziej zadziwia mnie to, że wiele z tych pań, reprezentując różne struktury polityczne, stosowały te same chwyty i te same kłamstwa nam wmawiały. A jak podkreślam, w tej chwili jest kwestia tego, w co uwierzy nasze społeczeństwo, czyli my, w co uwierzymy. No i przede wszystkim rodzina to w ogóle nie występowała w tych wypowiedziach, tak jakby jej nie było, jakby była nieistotna. Natomiast było całkowite zawłaszczenie przez kobiety, które reprezentowały. Tam nie było mężczyzn. Wśród sprawozdawców tych nowych propozycji ustaw były same kobiety. I robi to takie wrażenie, jakby panowie po prostu się wycofali, co jest absolutnym błędem, no bo dlaczego? Zajmują się jakimiś ważniejszymi politycznymi sprawami, może jeżdżą do Unii Europejskiej, coś tam zgadzają się, nam o tym nie mówią, jest kwestia naszej suwerenności, kwestia naszej gospodarki, a kobiety niech dyskutują i żeby w tym było bardzo dużo emocji. Ale w tym, co one przedstawiają, jest bardzo dużo pułapek, które są takie, żebyśmy w nie uwierzyli. Po pierwsze, to kobieta, tylko i wyłącznie kobieta jest odpowiedzialna za poczęte dziecko i do niej ma należeć decyzja. I proszę zwrócić uwagę, jeśli ktoś patrzy na różne programy telewizyjne, to właśnie te panie krzyczą, moje ciało, mój brzuch, ja decyduję, nie ma żadnego, absolutnie, to jest wyzwolenie, to jest wybór, to jest wolność, ja mam prawo, kobiety mają prawo do tego, żeby to dziecko zniszczyć. No nawet był taki przypadek, który jednak w Polsce nie chwycił, że jakaś lekarka nazwała dziecko pasożytem, prawda, ponieważ rozwija się w łonie matki. Ja to nieraz podkreślam i mówię, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co dziecko bierze od matki. No oczywiście ta pierwsza komórka jajowa, ale żeby powstał nowy człowiek, potrzebny jest również plemnik od taty, czyli mamy po połowie, nie identycznej połowie, ale jednak muszą się połączyć te komórki. I w tym momencie dziecko potrzebuje od mamy ochronę, czyli to miejsce, gdzie może się rozwijać, tlen i pokarm, nic więcej, reszta wszystko jest po stronie dziecka, cały jego rozwój jest od strony dziecka. No ale kobieta ma być wyzwolona z macierzyństwa, wyzwolona. Macierzyństwo jakby jej miało przeszkadzać. Jeżeli ona nie chce dziecka, proszę zwrócić uwagę, nie mówimy o jakiejś sytuacji specjalnej, gdzie można kobiecie pomóc. Wręcz nawet uważa się, że ta pomoc nie byłaby potrzebna, bo byłaby jakąś presją na tą kobietę. Ona ma wybrać, wybrać, ma wybrać aborcję, czyli śmierć dziecka. I te argumenty, że to jest sprawa kobiet, że to jest moje ciało, że to dziecko się we mnie rozwija, więc tylko ja mam prawo. Nie twoje ciało, bo dziecko jest całkowicie niezależne. I nauki biologiczne już dzisiaj mamy tak rozpracowane, że tego się absolutnie nie da zaprzeczyć. Nie da się zaprzeczyć, że dziecko jest unikalną istotą ludzką, która się po prostu rozwija, jest na jakimś etapie rozwoju i od momentu poczęcia nie ma praktycznie żadnej możliwości, żeby wydzielić jakiś taki początek, pseudopoczątek. W związku z czym każda komórka matki czy każda komórka dziecka ma zupełnie inny kod genetyczny, bo to jest inny, unikalny człowiek. Jeżeli ten człowiek będzie się prawidłowo rozwijał, to tak jak każdy z nas urodzi się, będzie dalej kontynuował swoje życie już poza łonem matki. Natomiast zaczynamy w ten sposób. No ale te kobiety negują te fakty. No przecież jeżeli na przykład ona jest w ciąży, no to nie ma dwóch głów, czterech rąk, czterech nóg, innego kodu genetycznego w jakichś cząstkach swojego ciała. To są po prostu absurdy, które nawet nie trzeba udowadniać. Ale ona mówi, że to jest jej ciało. I w tym momencie nie chce przyjąć do wiadomości takich podstawowej wiedzy biologicznej. No czyli im bardziej to jest prawda biologiczna, tym gorzej dla tej prawdy. Tym bardziej chcemy uzasadnić, znaczy te osoby, to właśnie taki biologizm mamy dzisiaj, taki klimatyzm też w tym się mieści, że chronimy wszystko, tylko nie łono matki, nie? Jeszcze profesor Fijałkowski mówił o ekologii łona matki, o tym, że właśnie trzeba chronić te początki. Dla nich to w ogóle nie istnieje, prawda? No... Dla mnie właśnie niesłychanie było poruszające, że tam nie było panów, ponieważ przecież w Sejmie jest większość mężczyzn. Te kobiety ni stąd, ni zowąd próbują zawłaszczyć sobie macierzyństwo i jeszcze je na dodatek przekreślić. A mężczyzna powinien chronić swoją rodzinę, mężczyzna powinien chronić swoje dziecko, to jest niejako natura. Ja mówię, no etos rycerski, prawda? To rycerz ochrony słabszych, no zwłaszcza kobiet i dzieci. Instynkt męski. Dojrzałego mężczyzny, który chroni swoją kobietę. A jaki jest skutek? Skutek jest taki, że ta kobieta, która zostaje sama, bo ona odpycha od siebie mężczyznę i mówi, że to nie jego sprawa, to jest jej sprawa, powstaje taki klimat społeczny i ta kobieta w ciąży faktycznie zostaje osamotniona, sama. A jak jest sama, to po prostu się boi, czy sobie poradzi, jak to wszystko będzie. Nie czuje tego wsparcia, tej ochrony, która w naturalny sposób powinna iść od ojca dziecka. No i łatwo ją wtedy namówić na to, że to dziecko jest do nikomu niepotrzebne, że tego dziecka w ogóle nie ma, bo one o dziecku nie dyskutują, to my mówimy o dziecku. One mówią, że to w ogóle jest jakiś zlepek komórek, tylko że tak jak mówią moi przyjaciele ginekolodzy i to nie jeden, pan doktor Pietras o tym mówił niedawno, ale inni też to podkreślają, że każda pacjentka, która przychodzi do lekarza, no żeby potwierdzić ciążę, nie mówi o zlepku komórek, ona mówi o dziecku. Wszyscy się zastanawiają, co z tym dzieckiem, prawda? Każda kobieta wie, że chodzi o dziecko. No i w tym momencie też chyba zależy tym kobietom na tym, żeby te dzieci się nie rodziły, czyli żeby było nas jak najmniej, bo to rzutuje na przyszłe pokolenie. I jeżeli młoda dziewczyna, która jeszcze nie ma pewnej wiedzy, uwierzy w te hasła, a te hasła powtarzają się jak mantra, za każdym razem w każdej wypowiedzi, to staje się bardzo niebezpieczna sytuacja. I naprawdę liczymy na panów, że się zaczną odzywać, nie dadzą się zepchnąć na margines.
Podajmy się również i tutaj obecnemu wśród nas odezwać, aby też mógł zabrać głos w naszym dzisiejszym spotkaniu. Zwróćmy uwagę na te projekty, które nie zostały odrzucone, projekty, które liberalizują prawo do zabijania życia poczętego. Jak mają się one do konstytucyjnych wartości, takich jak ochrona macierzyństwa, ochrona rodzicielstwa?
No niestety one się nijak do tego mają, dlatego bo w zasadzie ignorują naszą konstytucję i Zresztą to jest chyba typowe dla takiego marksistowskiego myślenia, że chcą wymyślić jakąś rzeczywistość wirtualną, wmawiają sobie coś, a potem na tym budują. Dla nich cel uświęca środki, w związku z czym dlatego w ten sposób, myślę, postępują. Natomiast ja myślę, że my mężczyźni też popełniliśmy dużo błędów, w tym sensie, że jeśli się nas wpuszcza w łatwiznę, że tak powiem. Kiedyś doświadczyłem bardzo takiej dziwnej rzeczy. Miałem wywiad z taką dziennikarką pro-life. Ona miała gdzieś 30 parę lat, ale potem mieliśmy trochę więcej czasu i ja się ją pytam, tak chciałem ją sprowokować. Słuchaj, no masz 30 parę lat, czy chcesz całe życie być dziennikarką, czy też zastanawiałeś się w założeniu rodziny i tak dalej, bo widzę, że żadnych obrączek pierścionków nie miała. A ona mi powiedziała tak, słuchaj, wiesz, ja jestem najstarsza w naszej rodzinie, mam jeszcze dwóch braci. I ja pomagałam moim rodzicom w wychowywaniu tych braci. Chłopców. Miałem dwóch chłopców. Potem, ja byłam nastolatką, też miałem kilku chłopaków i tak dalej. Ale to byli wszystko chłopcy. A ja już mam dość opiekowania się chłopcami. Ja szukam prawdziwego mężczyzny, który weźmie odpowiedzialność za mnie i komu będę, dla kogo będę kimś tak ważnym, że będę mogła mieć 100% do niego zaufanie. I właśnie ten ogólnoświatowy kryzys męskości też do tego samego prowadzi, że kobiety boją się na nas oprzeć nawet czasami. I może ten cały feminizm chyba też między innymi z tego wyrósł, między innymi, że byli tacy mężczyźni, którzy wiele tych kobiet skrzywdzili i dlatego one wolą się trzymać od nich z daleka.
Spoglądając również na badania, które przeprowadził CBOS w marcu bieżącego roku, z nich wynika, że 70% naszego społeczeństwa jest na nie, jeśli chodzi o aborcję na żądanie, czy ze względu na trudną osobistą sytuację kobiety. A z drugiej strony, patrząc by właśnie na ten przekaz, który dzisiaj płynie w mediach dotyczący aborcji, to jest to przekaz taki bardzo pozytywny. Przekaz, który wręcz jest pożądany, jakby było to właśnie nie jakimś uszczerbkiem dla kobiety, tylko czymś pozytywnym. Bardzo taki pozytywny sposób jest ukazywana dzisiaj aborcja. Czy to nie jest zakłamywanie rzeczywistości?
To jest pewna metoda wmawiania nam wszystkim, że aborcja jest okej, tak jak one to mówią. I że większość społeczeństwa jest po ich stronie, że wszystkie kobiety, prawie wszystkie kobiety są za tym, żeby szanować ich prawa. Nie ma tak prawa do aborcji, to jest absolutna bzdura, ale one tak to formułują, że absolutnie jest pełne poparcie dla tych rozwiązań i dla tych projektów. To nie jest prawda. Kiedy pokazujemy badania, można robić badania na życzenie, prawda? Płaci się różnym sondażowniom, one są mało wiarygodne i czasami naciągane. Ale słyszałam też, jak jedna z pań mówiła, że 70% popiera ich projekty. Nie wiem, skąd ona to wzięła, bo jest dokładnie odwrotnie. Ale to jest takie bezczelne wymawianie kłamstw, tak samo jak wymawianie kłamstwa, że aborcja jest bezpieczna. I to powtarzają różne osoby. Aborcja nie zawsze jest niebezpieczna. I o tym trzeba pamiętać, ale może to trochę inny temat. Nie tylko aborcja na żądanie kobiety jest negowana przez polskie społeczeństwo. Ja tutaj na przykład, jeśli chodzi o sytuację właśnie tą taką, że kobieta po prostu nie chce mieć dziecka, to w poprzednim roku badania CBOS-u mówiły 69% Polaków mówiło nie, dzisiaj 63%, czyli troszeczkę mniej, czyli pomału oni próbują wpłynąć na naszą świadomość, prawda? Zwłaszcza młodych ludzi, wmawiając im te różne kłamstwa, bardzo umiejętnie zresztą, również z powodów materialnych, czy z powodów osobistych, to też jest powyżej 60%. Na przykład z powodów osobistych kobiety 65% mówiło w zeszłym roku, że nie zgadza się z tym, a dzisiaj 65%, no czyli około 20% jest za. To proszę Państwa, jest jednak margines społeczny. Natomiast pokazując te wszystkie dane, bardzo często ludzie przestają wierzyć, prawda? Mówią, no ale przecież w internecie badania CBOS-u są. CBOS jest urzędem państwowym, robi te badania od lat identyczne i pokazuje, że nasze poglądy na ten temat są dosyć stabilne. I dlatego feministki i ta cała fala, która w tej chwili idzie aborcyjna, próbuje wpłynąć na naszą świadomość, na naszą młodzież, próbuje wmówić pewne rzeczy. No i teraz proszę Państwa, no oczywiście prawa do aborcji, których nie ma, ale też wmawianie, że to weź sobie pigułkę i będziesz bezpieczna, tą bezpieczną pigułkę. Pigułkę aborcyjną, nie tą pigułkę PO, która też jest niebezpieczna, ale nie aż w takim wymiarze. No mamy badania fińskie, badania amerykańskie, które pokazują, jak bardzo niebezpieczna jest aborcja farmakologiczna. Każdy lekarz powie, każdy ginekolog podkreśla, że to, co było kiedyś, czyli aborcja chirurgiczna, była znacznie mniej obciążona powikłaniami i bardzo poważnymi sprawami niż aborcja farmakologiczna. No to prowadzi do krwotoków, do sepsy. No nie będę tu wymieniać tego wszystkiego, ale no trochę zainteresować się można i nie wierzyć, że weź sobie tą pigułkę i będziesz bezpieczna. I teraz przychodzi pani ministra, tak to się teraz nazywa, Kotula i mówi jako minister i jako posłanka z trybuny sejmowej, pokazuje opakowanie i mówi, że to będzie bezpieczne, jeżeli sobie to zamówisz, to jest niezgodne z polskim prawem. A dlaczego jest niezgodne z polskim prawem? Dlatego, że polskie prawo chroni kobietę przed powikłaniami, przed tym wszystkim, co może się zdarzyć, którego ona może sobie nawet nie zdawać sprawy. I w tym momencie pokazuje się to w Sejmie i mówi się, że to jest wolność, prawda?
No, wolność łamania prawa.
To jest wolność łamania prawa? No nie rozumiem. No w tym momencie też jest tak, że przychodzi właśnie taka pani do telewizji, nie będę już mówić której, które sprzyjają tamtym programom i mówi... Ja mam swoje sumienie. Według mojego sumienia można aborcji dokonać. Nie ma żadnego problemu, nie ma żadnego dziecka. Ja mam prawo, ja mam wolność i tak dalej. Ale sumienie lekarza ją nie interesuje. Ona chce zmusić lekarza, żeby on to zrobił tak, co ona. Jak ona by przyszła i powiedziała, że lekarz ma jej obciąć rękę, bo będzie jej łatwiej coś tam robić. Na przykład dzieciom się to robi w Indiach, żeby mogły żebrać. No to lekarz powie nie, prawda? Jest kodeks etyki lekarskiej. Lekarz powie nie. Nie, lekarz ma leczyć, a nie zabijać. No ale ona ma swoje poglądy, ona ma swoje sumienie, no i w tym momencie wychodzi ten cały egoizm tych kobiet. Bo one po prostu stawiają na siebie i jeszcze raz na siebie i pokazują, że wszystko inne jest nieistotne, nieważne. Nieważne jest nie tylko dziecko, nieważne jest mężczyzna, nieważne jest całe społeczeństwo, nieważna jest przyszłość naszego narodu, bo te dzieci mają się nie rodzić. No i w tym momencie... To, co one wmawiają w bardzo ładnym takim opakowaniu, no jest po prostu zakłamane. Tych kłamstw jest tak dużo. Ja mówię, czasami one są tak totalne, te kłamstwa. Na przykład, że aborcja to jest opieka zdrowotna, prawda? A za opiekę zdrowotną powinien płacić polski podatnik. I to jest zaszyte w tych programach. Czyli to my wszyscy mamy płacić za aborcję w naszych polskich szpitalach, żeby się polskie dzieci nie rodziły, bo one mają takie zdanie, bo one uważają, że to jest ich prawo. A panowie milczą, panowie znikli gdzieś, jakby posłów nie było. No kilku panów się wypowiadało, bardzo dobrze się wypowiadało, ale my oczekujemy, że się wszyscy panowie również zmobilizują. Powstała komisja specjalna. Tylko dwóch panów w tej komisji.
Dwa rodzynki.
No to chyba coś jest nie tak.
To ponownie udzielmy głosu.
Ja go zawsze przegadam.
Tu obecnemu również.
To jest takie proste, bo ja jestem tylko inżynierem, a moja małżonka jako polonistka znacznie lepiej sobie radzi z językiem.
Pani dyrektor, widzi pani? Już na tym poziomie są wytłumaczenia. Spójrzmy, ale moi drodzy, spójrzmy dalej. Bo dziś chyba zapomniano też o... powszechnie obserwowanych skutkach tego, co zostało wprowadzone w 1956 roku. Przez 37 lat w naszej ojczyźnie obowiązywała ustawa, która no, praktycznie dopuszczała aborcję na życzenie. I teraz pytanie, czy żeśmy zapomnieli o tych skutkach właśnie tego czasu, tych decyzji, tejże konkretnej ustawy. Tutaj pan na początku naszego spotkania wspomniał o syndromie poaborcyjnym. Czy mógłby pan...
Ja obawiam się, że w ogóle takie zjawisko społeczne jest, że pamięć społeczna to jest najwyżej na kilka lat. Przecież Jan Paweł II dla mnie był wczoraj, a młodzi ludzie o nim nie pamiętają. A co dopiero coś, co było 30 lat temu. To jeśli w rodzinach doświadczenie nie jest przekazywane, w szkole się tego nie nauczą, rówieśnicy o tym nie słyszeli, więc skąd to młode pokolenie ma wiedzieć, jak to było naprawdę? No, ja pamiętam jeszcze tamte trochę odległejsze czasy, bo myśmy w sposób nietypowy weszli w obronę życia, bo większość ludzi to motywacja typu prawa człowieka, szacunek dla ludzkiego życia, godność osoby ludzkiej z tej strony. Myśmy weszli w poradnictwie poprzez poradnictwo rodzinne, bo myśmy widzieli, jak aborcja, w tamtych czasach jeszcze alkoholizm, niszczy rodziny. I myśmy od strony rodziny wchodzili w ten problem, ale efekt jest ten sam. I obserwowaliśmy właśnie, jak w tamtych czasach te kobiety cierpiały, jak rodziny całe cierpiały, jak się rozpadały, jaką frustrację, jaki beznadzieja wśród mężczyzn, którzy po prostu już nie wiedzieli, co zrobić. I taka ogólnie rzecz biorąc właśnie sytuacja nieciekawa. No, przymus najróżniejszy, bo to nieprawda, że to był wolny wybór i tak dalej. Ja pamiętam taką sytuację raz, że teściowa razem z mężem zaprowadziły dziewczynę na Żabiance w Gdańsku do tak zwanej spółdzielni, bo wtedy to robiono w spółdzielniach lekarskich, żeby lekarze sobie mogli zarobić, ci aborcjoniści. A dziewczyna po prostu naprawdę tego nie chciała. Chciała ratować swoje dziecko i wykorzystała pretekst, że przed badaniem ginekologicznym ona chciała pójść do toalety. A ponieważ gabinet był na parterze, przez okno uciekła i nie wiedziała, gdzie iść, ale ponieważ na Żabiance jest taki duży okrągłak, my nazywamy kościół, więc poszła do kościoła i tam proboszcz jej pomógł. Ale takie sytuacje wtedy były. To nie jest żaden wolny wybór.
37 lat aborcji na życzenie. To się nazywało ze względów społecznych, ale praktycznie wszystko można było pod to podpisać. A dzisiaj możemy powiedzieć, że w styczniu minęło 31 lat ustawy o planowaniu rodziny, gdzie jednak udało nam się przełamać to. Ja myślę, nawet tak trochę liczyłam, no osoby, które mają około 50 lat, czyli są jeszcze bardzo aktywne w naszym społeczeństwie, powinny pamiętać, jak to było i powinny o tym mówić, przypomnieć, ale to są takie rzeczy, które są bardzo skryte wewnątrz człowieka, bardzo osobiste bardzo często. Ja miałam takie przypadki w swojej najbliższej rodzinie i nie chcę tego dokładnie opisywać, ale ja to dokładnie znam ze swojego doświadczenia. Zresztą myślę, że nie było takiej rodziny w Polsce, no, mało było takich rodzin, które tego doświadczenia albo bliżej, albo dalej nie miały. Pamiętam kiedyś młoda kobieta w parku miała troje dzieci, tak jedno po drugim. I starsza pani atakowała ją regularnie, no, opowiadając, co, tyle masz dzieci, jak królik rodzisz i takie tam. No bardzo takie niesympatyczne, agresywne zachowania i ona przychodziła do domu, płakała, że jest atakowana, że ona się czuje niepewnie w tym parku, że może ona nie pójdzie, ale dzieci potrzebują, żeby się pobawić. I któregoś razu nie wytrzymała i powiedziała, proszę pani, tak, to są wszystko moje dzieci i wszystkie żyją. I tamta kobieta, starsza kobieta, ni stąd, ni zowąd zrobiła się blada na twarzy i po prostu uciekła. I ona wtedy powiedziała, ja rozumiem. Ja rozumiem dlaczego. Dlaczego starsze kobiety atakują kobietę w ciąży, zamiast ją wpuścić bez kolejki, chociaż już ma ten brzuszek duży, atakują, są agresywne, są niegrzeczne. Dlaczego? Dlatego, że w nich to siedzi.
No cierpią.
Nasi przyjaciele, duszpasterze naszych grup ProLife, ale przedtem no właśnie akademicy też mówili, zresztą to było powszechnie znane, że te kobiety nie są w stanie zawierzyć miłosierdziu Bożemu. Czyli przy każdej kolejnej spowiedzi
Wracają
do tego, bo one muszą to z siebie wyrzucić, ale nie ma tego zaufania, że Pan Bóg wybaczył, chociaż bardzo tego żałują. No a skutki oczywiście fizyczne były bardzo, bo to zostaje to i w psychice, najbardziej... i w fizyczności i zostaje w duchowości, prawda? We wszystkich tych poziomach zostaje na całe życie, w związku z czym no różnie to się w poszczególnych kobiet działo, ale dlaczego Solidarność się upomniała. W 90 roku drugi zjazd Solidarności, Krajowy Zjazd Solidarności i ta sławna uchwała o tym, żeby chronić życie. Chronić życie i chronić matki. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy wiedzieli, jaki jest tego skutek, bo myśmy w tym żyli. No i teraz mamy sytuację, kiedy ponad 30 lat tego nie ma. I przyzwyczailiśmy się do tego, że tych następstw nie ma i my ich nie widzimy i dajemy sobie wciskać takie lewicowe poglądy, które mówią, że człowiek jest po prostu nieważny, a dziecko nikomu nie potrzebne.
Natomiast w zasadzie...
Spójrzmy na zegar. Gdzie 18:50 już jest.
No szybko
czas leci.
Bardzo szybko czas leci.
Ja tylko chciałem...
I zanim tutaj udzielimy tutaj głosu, to pozwólmy również zaprosić naszych radiosłuchaczy oraz widzów, dobrze? Bo to jest program, który bardzo stawia na dialog. Na dialog
tak trzeba.
I otwarci jesteśmy na wszystkich, którzy telefonują, prawda? Dlatego też bardzo serdecznie zapraszamy do współtworzenia rozmów niedokończonych. Przypomnę numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 400, a spoza granic naszej ojczyzny dwa numery kontaktowe 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Co nam proponują feministki? To pytanie, jednocześnie temat naszego dzisiejszego spotkania, a przypomnę naszymi gośćmi państwo Ewa i Lech Kowalewscy, przedstawiciele Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia, Human Life International Polska. Tak, to zanim jeszcze tutaj odbierzemy telefon, to właśnie, tutaj pani dyrektor, to już właśnie to zdanie jedno, ale pani dyrektor też wspomniała przed chwilą jedną z osób, która tworzy rząd, obecny rząd, prawda? Jest ministrem czy ministrą. I wspomniała pani o tej propozycji, tej tabletki, prawda? Wręcz tej reklamy. Ale jeszcze jest jedna sprawa związana właśnie z tą osobą, a mianowicie to propozycja. Minister do spraw równości mówi o potrzebie zalegalizowania sterylizacji kobiet.
No bo jak już proponować, to wszystko.
To jest wręcz nie do pojęcia, ale tak. Według mnie byłby to kolejny sposób na zapobieganie niechcianym ciążom, oprócz antykoncepcji, pigułki dzień po i tak zwanej aborcji na życzenie.
Czyli pełne uprzedmiotawianie kobiety, że mężczyźni mogli sobie używać do woli. Jaki przemysł ona chce reprezentować?
Okaleczanie człowieka, ale też pokazuje to, że chyba chodzi o to, żeby się w Polsce dzieci nie rodziły. Żeby nasza demograficzna sytuacja jest bardzo zła w tej chwili, rodzi się najmniej dzieci od czasów wojny. No i chodzi o to, żeby tych dzieci nie było. No i mnie się to zawsze przypomina, kiedy pan Gates publicznie i całkiem oficjalnie mówi, że ludzi na świecie jest za dużo i złoty miliard by wystarczył, a jest nas 8. No to niech każdy wyciągnie sam wnioski. Polacy, którzy jednak mają takie przekonania prorodzinne, którzy cenią swoją kulturę, swoją wiarę, no przeszkadzają, w związku z czym najlepiej, żeby nie mieli dzieci. Poza tym robi się z nas Irlandię. To jest dokładnie ten sam proces. Myśmy mamy dużo przyjaciół w Irlandii, jeździliśmy tuż przed referendum i wiemy, jak to zostało zmanipulowane i widzimy, że pewne zjawiska, i to nie za darmo, są środowiska, które na to dają dużo pieniążków, są po prostu realizowane w Polsce. No i w tym momencie pytanie jest, o co chodzi polskiemu rządowi, kiedy premier mówi, że wreszcie tą bezpieczną aborcję wprowadzi. Czy on wie, co on mówi? Myślę, że nie.
Zaprośmy naszych widzów oraz radiosłuchaczy do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych na antenie telewizji TVN oraz Radia Maryja. Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z Warszawy. I ja chciałam... No to, co słyszałam teraz, to niesamowite o sterylizacji. To już mi przypomina obozy hitlerowskie, gdzie się robiło doświadczenia na kobietach związane ze sterylizacją. Także to jest w ogóle, to nie mieści się w głowie. To chciałam powiedzieć, że według mnie to jest wszystko powiązane razem ze sobą. Seksualizacja, LGBT, ta seksualizacja dzieci szczególnie, że się mówi o seksie bez miłości, bez odpowiedzialności. I to razem z aborcją i tą in vitro, to sprowadzają człowieka do jego urzeczowienia. To prowadzi do niszczenia szczęścia człowieka i jego zdrowia. Po prostu niszczenie człowieczeństwa. To jest wszystko narzędziem wyzysku i kontroli. Kontroli nad społeczeństwem, nad jednostką, nad kobietą. I takie skołowanie, dlatego że seksualizacja to jest odebranie właśnie tego zbliżenia między kobietą a mężczyzną, które powinno być z uczuciem miłości, z poczuciem odpowiedzialności i świadomości. Czym to jest, że zbliżenie pomiędzy kobietą i mężczyzną to prowadzi do stworzenia nowego życia. Także to jest naprawdę, trzeba by uświadomić właśnie na odwrót, że potrzeba miłości. Jest potrzeba miłości, odpowiedzialności, właśnie tak jak słyszałam również mężczyzny za to, co robi. A tutaj się prowadzi do urzeczowienia i dzieci, i kobiety, no i mężczyzny też, żeby nie myśleli o czym innym. Dziękuję.
Dziękujemy Pani Małgorzato, bardzo serdecznie Panią pozdrawiamy. Piękny głos, ważny głos również w naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo proszę.
Każdy młody człowiek marzy o szczęściu, o miłości. Każdy młody człowiek szuka swojej drogi. Ale to, co się w tej chwili dzieje, spycha tych naszych młodych na takie boczne ścieżki i na bardzo niebezpieczne wykroty. W związku z czym musimy z nimi rozmawiać. To jest czasami trudne. Czasami oni siedząc, prawda, na TikToku, w telefonie, w ogóle nie słyszą, co się do nich mówi. To jest jakiś znak naszych czasów. Ale można znajdować różne sposoby, żeby jednak wymienić poglądy i nie tylko wygłaszać kazanie, bo to jest
to nie działa.
Nie zawsze skuteczne, ale żeby słuchać. Żeby słuchać ich marzeń, ich pragnień i opowiadać o sobie, bo opowiadać o swoich przeżyciach, o tym, jak to było kiedyś, to przecież każda babcia może zrobić, każdy dziadek może zrobić. Można robić spotkania rodzinne, gdzie można opowiadać, prawda, każdy opowiada jakąś przygodę ze swojego życia i pokazujemy pewne wartości. I to tworzy pewien fundament, na którym się później ten młody człowiek może oprzeć. Oczywiście rodzina żyjąca Panem Bogiem, rodzina, która zachowuje wiarę, wychowuje dzieci, które mają znakomitą szansę, żeby tą wiarę zachować. Nasze dzieci wiarę zachowały i jesteśmy za to Panu Bogu niezwykle wdzięczni. I mamy nadzieję, że tak będzie dalej, ponieważ każdy człowiek sam dokonuje pewnych podstawowych wyborów. No ale nasze dzieci składają klocki z tego, co dostaną, prawda? Więc to bardzo dużo zależy od nas. Nie możemy powiedzieć, że my nie będziemy się wtrącać w to, co oni robią. Oni żyją swoim własnym życiem. Nie, no powinniśmy być jakimś partnerem dla nich właśnie do wymiany tych poglądów. To jest takie zadanie bardzo ważne. Ja się boję niesłychanie tego, co zacznie się dziać w szkole w przyszłym roku szkolnym, bo są przygotowywane zmiany programowe, ale to już nie na dzisiejszy temat, bo to wychodzi poza tematykę dzisiejszego spotkania. Natomiast to się oczywiście łączy. Pani ma rację, że seksualizacja młodzieży to jest taka no, pułapka. No ale proszę zobaczyć, co się dzieje na przykład w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, jak ta seksualna rewolucja powywracała świadomość wielu ludzi i życie wielu ludzi. Tylko my nie chcemy się uczyć na tych przykładach, tylko te ustawy, które w tej chwili są procedowane już, no one mówią, że w zasadzie to młody człowiek nie powinien się pytać rodziców o to, czy zabić swoje dziecko. No powinno to być zrobione niejako z klucza, ewentualnie sąd powinien przyklepać sprawę, a jeżeli młodej dziewczynie się mówi, jak ona ma 14-15 lat, no 15 skończyła, prawda, czyli jest to dziecko. Tłumaczy się jej, że przecież to są takie fantastyczne doznania, w związku z czym warto to zacząć próbować. No ona czuje się no, taka trochę wystraszona tym wszystkim, a jednocześnie czasami bardzo samotna. No i jest jakaś presja, prawda, bo ona ma swojego chłopaka, no i następuje poczęcie dziecka i nie wiadomo, co dalej. W związku z czym nie ma odpowiedzialności za tą przestrzeń. I w tych ustawach o aborcji jest zaszytych bardzo dużo elementów niesłychanie niebezpiecznych. No, mówi się do 12 tygodnia. Nie, proszę Państwa, w przypadku, kiedy kobieta by napisała oświadczenie, że to była przemoc albo że coś niezgodnego z prawem, to do 18. A może i do 22, a może i do 24, zależy od który z tych projektów. No i w tym momencie po prostu naprawdę musimy się przed tym bronić, ponieważ następstwa, skutki, to będzie po prostu cierpienie kobiet. Ja muszę powiedzieć, że jak słucham tych propozycji, to mnie najbardziej boli, jak te polskie kobiety, te młode dziewczyny, które teraz w to uwierzą, jak one za to będą płacić, jakie to będzie olbrzymie cierpienie. I my tego cierpienia nie chcemy. My chcemy, żeby one były szczęśliwe, żeby one nam zawierzyły, że nie tędy droga, że są oszukiwane, po prostu oszukiwane. I że można wygrać prawdę i prostą drogę i zbudować piękną, wspaniałą, kochającą się rodzinę.
Co nam proponują feministki? Temat dzisiejszego spotkania. Rozmowy niedokończone na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Naszymi gośćmi państwo Ewa i Lech Kowalewscy. A my odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca, redaktora, naszych miłych gości i słuchaczy. Kłania się Antoni z Gliwic. Takie narodowe marsze dla życia, jakie odbyły się w Warszawie i w Szczecinie, były szczególnie potrzebne teraz, kiedy koła lewackie i liberalne przypuściły atak na konstytucyjnie zagwarantowane prawo poczętych dzieci do życia. Ale aby ci mordercy życia poczętego, bo takich trzeba nazwać, dopięli swego, musieliby zmienić konstytucję, następnie przeprowadzić ustawy o aborcji przez Sejm i Senat, a w końcu uzyskać pod tą ustawą podpis prezydenta. Ci aborcjoniści nie mogą przeprowadzić tej ustawy, gdyż dzięki Bogu mają zbyt małe siły. To było zresztą widać na tych protestach zwolenników aborcji. Ich małej frekwencji i nie pomogły im wrzaski i wulgarne często plakaty. Zwolennicy zabijania poczętych dzieci wyprodukowali aż 4 projekty ustaw. Ale wierzę głęboko, że nasz dobry Bóg nie dopuści do tego, aby któraś z tych 4 zbrodniczych ustaw weszła w życie. A wejścia tych ustaw śmierci. Chciałby też rząd liberalno-lewacki, który stale ustępuje naszym sąsiadom, Niemcom i Rosji. A te kraje już od wielu setek lat próbują zniszczyć naszą ojczyznę. Tak więc istnienie tych ruchów proaborcyjnych leży w żywotnych interesach naszych odwiecznych wrogów, Niemiec i Rosji, którym zależy na tym, aby Polaków rodziło się coraz mniej, a jak nie będzie pełnej zastępowalności pokoleń, wtedy naród polski będzie można łatwiej zniszczyć. Dlatego ruchy dla życia spotykają się z ich wrogością oraz tego zależnego od nich obecnie rządu lewacko-liberalnego. Tyle chciałem powiedzieć na ten temat. Dziękuję Państwu za to, że bronicie od wielu lat życia poczętego i bardzo proszę, nie ustawajcie w tych wysiłkach. Tego Wam życzę. Zostańcie z Bogiem. Wszystkiego najlepszego, kochani. I szczęść Boże Wam w tym zbożnym dziele. Kochani, pozdrawiam gorąco. Do usłyszenia.
Bóg zapłać, Bóg
dziękujemy,
zapłać.
Panie Antoni, bardzo Pana serdecznie pozdrawiamy.
I tutaj wiele, może jeden,
już chwileczkę,
jeden...
że? Wiele treści, które zostały wyartykułowane w wypowiedzi naszego gościa, naszego słuchacza, widza, którego serdecznie pozdrawiamy. I tutaj również w nawiązaniu do tej wypowiedzi pewna myśl związana z presją. Bo tutaj również wiele padało tych sformułowań z Państwa strony. Presja. I też padło takie sformułowanie, że się nie uczymy na pewnego rodzaju błędach, które popełniały inne kraje. Pytanie, czy się nie uczymy, czy też właśnie doskonało mamy świadomość tego, jaka jest to droga, tylko presja. Widzimy, jakie są również i naciski ze strony Unii Europejskiej. Chociażby ostatnio zostaliśmy upomnieni oraz Malta za to, że tego nie ma pełnego tutaj otwarcia na właśnie zabijanie dzieci nienarodzonych. Również zwróćmy uwagę praworządność. Do tej pory było to hasło związane z wymiarem sprawiedliwości przede wszystkim, prawda? Czy gdy będziemy obstawać za ochroną życia, czy właśnie ta ochrona życia stanie się takim prawda, rzeczywistością związaną z praworządnością, że jednak w Polsce praworządność nie jest zachowana, bo jest ochrona życia.
No możemy się spodziewać wszystkiego. Ja chciałam zwrócić uwagę, że wiemy o tym, że prezydent Duda nie podpisze takich ustaw, jakie w tej chwili są procedowane. No jesteśmy pełni obaw, jak to będzie dalej, natomiast proszę zwrócić uwagę, że oni też o tym znakomicie wiedzą, a jednak to robią. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili jest walka o świadomość społeczną. Jest walka o to, żeby przekonać młode pokolenie, że to jest właśnie dobre rozwiązanie, że kobiety mają prawo, wciska się te kłamstwa, o których mówimy. W związku z czym nie możemy bagatelizować tego, co oni robią, tylko musimy wracać do podstawowych wartości, ponieważ chodzi o zmiany kulturowe. I te zmiany kulturowe, no nie jesteśmy samotną wyspą, one do nas przychodzą z różnych stron. Jest to bardzo często no, konfrontacja. Pytanie, czy nasze dzieci będą katolikami, czy Polska ochroni swoją wiarę, no to jest mnóstwo pytań, które się wiążą również z tym atakiem dotyczącym dzieci poczętych. No, ojciec się pyta o tą presję, która idzie z Zachodu. No, dla mnie to jest absolutny skandal, że Parlament Europejski w tym samym dniu, kiedy zaczyna się procedowanie tych ustaw w Polsce, produkuje taką dyrektywę, która zresztą nas nie obowiązuje, ale która stwarza klimat odpowiedni, żebyśmy się my i Malta dostosowali. Malta się obroniła, no ale były olbrzymie marsze, olbrzymi protest. Prezydent się opowiadał po stronie życia i Malta się, no można powiedzieć, w 90% obroniła. Pytanie, jak my będziemy się bronić i czy będziemy konsekwentni i czy Maltę zostawimy samą, czy raczej będziemy razem. Cały świat na nas patrzy. My mamy kontakty z wieloma krajami, gdzie jest nasz ruch Human Life International i oni do nas pytają, co się u was w Polsce dzieje. Dlaczego takie coś? No przecież to jest niemożliwe. Polska zawsze stała po stronie obrony życia. Te kraje bardziej w naszym regionie czy bardziej na wschód mówią, jak wy przegracie, to my już nie mamy żadnych szans. Bo myśmy zawsze byliście dla nas wzorem, że że można życie ochronić po 37 latach aborcji takiej komunistycznej, bo to był styl sowiecki, no to wprowadziliśmy ochronę i teraz co, z powrotem do neomarksizmu wracamy i wszystkie chwyty dozwolone i można tą presję wywierać na Polskę. Także proszę Państwa, w tej chwili jesteśmy na etapie przemiany kulturowej. I dlatego musimy niesłychanie zwracać uwagę nie tylko na to, co się dzieje w Sejmie, bo to jest oczywiście bardzo ważne i bierzemy w tym udział, staramy się, nie dopuszczają nas bardzo często do głosu, ale musimy zwracać uwagę na swoje najbliższe środowisko, na swoich bliskich, na swoją rodzinę, żeby nie dać się infiltrować przez te zmiany kulturowe.
8 minut po godzinie 19 na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Woldemar, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Woldemar z Torunia. Od oceanu do oceanu była chyba kiedyś taka...
Panie Waldemarze, przepraszam, ale nie za bardzo rozumiemy. Jest bardzo słabej jakości połączenie, także... Prosimy też ewentualnie naszego realizatora dźwięku o pomoc w tym, aby pan Waldemar mógł spokojnie wypowiedzieć, a my, żebyśmy mogli zrozumieć wypowiedź pana Waldemara.
Ale myśmy usłyszeli, że od oceanu do oceanu, czyli z Matką Bożą przez świat.
Tak.
Matka Boża utknęła w tej chwili w Ekwadorze i ta błogosławieństwo Maryi dla Polski, dla całego świata, my je odczuwamy. I ono jest nam niesłychanie potrzebne i w kontekście tego, o czym mówimy, właśnie odniesienie się do matki, do tej matki, która jest królową Polski, jest niesłychanie ważne.
I w 2001 roku w Amerykańska Akademia Pediatrii wyodrębniła 3 główne modele edukacji seksualnej. A, B oraz C. Prawda? I czy mogłaby pani powiedzieć, na czym one polegają?
No tak, no u nas w Polsce jest edukacja seksualna typu A, czyli budowanie odpowiedzialności w sferze odniesień seksualnych. Jest to niesłychanie ważne i bardzo potrzebne młodemu człowiekowi, który kształtuje swoje życie właśnie na dobrym fundamencie i się zastanawia, co dalej. No, wychowanie również do tego, że trzeba poczekać do tego momentu, kiedy faktycznie kobieta może ofiarować swojemu mężowi, a mąż swojej żonie, swoją miłość w pełnym wydaniu, prawda, nie... roztrwonioną wcześniej. Natomiast B, no to jest taka bardzo permisywna, bardzo wulgarna edukacja seksualna. Była ona na przykład w Wielkiej Brytanii przez lata. Również w szkołach katolickich nie mogli się przed tym obronić. Myślę, że to będzie taka próba, żeby do Polski też to wprowadzić. No w Irlandii to mieli i to była jedna z przyczyn, dla których tak szybko zmienili właśnie swoją konstytucję i pełną ochronę życia. A ta C, no to jest taka mieszana, trochę z tego, tak? Ja muszę powiedzieć, że mnie boli.
To jest głównie przemysł farmaceutyczny zarabia na antykoncepcji, tak. Gdy chodzi o promocję ich produktów.
Mnie boli, że dużo osób nie rozumie, że edukacja typu A, czyli budowanie odpowiedzialności, pewnej wiedzy, która jest potrzebna w tej przestrzeni i mówią, że nie ma edukacji. Edukacja jest i jest bardzo dobrze prowadzona. Tylko, że jest ciągle ta pokusa, żeby wyjść no, w przestrzeń taką jakąś no, bardziej pornograficzną, no bo ona jest taka pociągająca i pełna pokus.
Zło ciągnie czasami człowiek.
Zaraz, może jeszcze nam uda się wrócić do tego tematu. Tymczasem odbierzmy telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam wszystkich, którzy prowadzą tę audycję Urszula z Wrocławia. Tu pani przede mną właściwie troszeczkę mi podebrała mój temat, bo ja też chciałam nawiązać właśnie do jak gdyby podstawy, czyli połączenia piątego przykazania z szóstym. Bez tego nie da się, tak mi się wydaje, jeżeli nie ma dobrze przedstawionej ważności szóstego przykazania, to nie można potem mówić o przestrzeganiu piątego. Ale o co mi chodzi, że w to wszystko, co się w tej chwili dzieje, to jest taki nalot na nas i ta zła edukacja w szkole również, ale gdyby można tak rozprowadzić, tak bardzo szeroko zastosować edukację młodzieży, bo to by było najważniejsze w ramach właśnie i tego takiego, no są różne grupy też takie, no nie tylko pro-life, ale młodzieżowe, które są takie nastawione na przestrzeganie czystości, tak? No harcerstwo kiedyś było bardziej pod tym względem, ale teraz też są jeszcze, ale nie tylko to, trzeba by było tak nastawić młodzież na to, żeby umiała panować nad sobą, a nie tak jak to tam ma być, ale przede wszystkim jeszcze i powiązać to z tym przekazem właśnie również od strony tej strasznych skutków aborcji młodzieży właśnie. I to jeszcze może te filmy, które są i to jeszcze jak są te pochody, takie manifestacje pro-life, to one pokazują już od strony tej najczarniejszej, prawdziwej, prawda, tego zniszczonego człowieka, ale gdyby można, to było nie od takiej strony właśnie drastycznej, ale od strony takiej, żeby to było to dziecko na tym marszu powiedziało któreś, nawiązało do tej pieśni, ja jestem, ja żyję, moje serce bije. Takie małe dziecko tam to zaśpiewało. To kiedyś była tak, gdyby tej pieśni było więcej na przykład i żeby było więcej takich obrazków, takich folderów, czegoś, no rozpowszechnione, żeby było od strony tej właśnie takiej pokochaj mnie, prawda? Od tej strony takiej właśnie emocjonalnej. I to może by, bo mi się wydaje, że na tych marszach jest bardzo duże psucie młodzieży, która w ogóle sobie nie zdaje sprawy z tego, do czego ona jest wciągana.
Pani Urszulo, no, pani pozwoli, że tutaj postawimy kropkę, ponieważ zostało nam 4 minuty czasu, aby jeszcze nasi goście mogli się odnieść do pani wypowiedzi. Zresztą bardzo pięknej wypowiedzi mówiącej o propagowaniu tego piękna. No ale...
No bo piękno porywa.
Z drugiej strony,
tutaj prawda niby sama się broni,
dzisiaj w szkołach no, młodzież będzie miała więcej, to prawda, więcej, ale tej edukacji seksualnej typu B i C w ramach przedmiotu wiedza o zdrowiu.
My w Gdańsku przygotowaliśmy w ramach grupy takiej, do której należą przedstawiciele różnych środowisk, które interesują się sprawami obrony życia na Pomorzu. Zaproponowaliśmy taki program, żeby młodzieży, która no, idzie do bierzmowania, która się przygotowuje do dojrzałego chrześcijaństwa, żeby im ofiarować taką książeczkę, którą przygotowała Fundacja Małych Stópek ze Szczecina, która się nazywa Genesis, i żeby podarować figurkę małego Jasia. Mały Jaś to oczywiście dziecko 10-tygodniowe, które ma już rączki, nóżki, wszystko na swoim miejscu, ale książeczka jest pewnym fenomenem, ponieważ jeżeli się w telefonie odpowiednią apkę zamontuje, to można oglądać to dziecko w przestrzeni, na filmach, w przestrzeni, tylko podkładając tą książeczkę. Można ją zamówić na pewno w Szczecinie, także proszę zwrócić uwagę, przez internet można się skontaktować i można to upowszechniać. Dla młodzieży to jest o tyle fenomenalne, że to jest niesłychanie nowoczesne rozwiązanie. Patrzę na ten model i nagle się okazuje, że widzę, jak serduszko jego bije, jak on się rusza, jak on się obraca, może go oglądać z wszystkich możliwych stron. Widać takie no, tajemnice życia i to jest pokazywane właśnie od strony pozytywnej. Ja zawsze mówię, że tylko dobrem można zwyciężyć zło. W związku z czym tylko pokazując miłość, piękno, dobro możemy wygrać tę wielką batalię. No i módlcie się za te feministki. To nie jest łatwe. Ja sama sobie mówię, że to jest naprawdę trudne, ale powinniśmy się modlić o ich nawrócenie.
Muszę powiedzieć, że pani wspomniała o ulotkach. Mnie się zdaje, że w dzisiejszych czasach młodzi ludzie w postaci apki ulotkę szybciej przyjmą. I to jest taki dobry kierunek, żeby młodych ludzi zachęcić do tej wiedzy.
Dziękujemy. Dziękujemy wszelkimi metodami, tak, aby docierać z pięknem, z prawdą o małżeństwie, o rodzinie, o życiu. Bo życie jest cudem. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Państwo Ewa i Lech Kowalewscy, Human Life International Polska, przedstawiciele Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
No i Boże, tak, wyszujemy tego jubileuszu małżeństwa, który się zbliża.
O, jeszcze troszeczkę.
Jeszcze troszeczkę.
Jeszcze trzeba zapracować.
Ale jak będzie jubileusz, kiedy się oświadczyłem. O. To było 2 lata wcześniej, Boże, więc szybciej przyjdzie.
Ale w naszym programie widać, że czas szybko płynie.
Oj, płynie, ale to Pan Bóg daje każdemu ten jego czas. I ważne, żebyśmy to wykorzystali, no nie zmarnowali tego czasu, tylko po prostu szli razem z nim przez życie. I jestem przekonana, że Polska ma jeszcze bardzo dużo tych zasobów pełnych miłości, serdeczności i wiary, że może to batalię wygrać.
Niech tak się stanie. Dziękujemy wszystkim widzom oraz radiosłuchaczom za zasłuchanie i zapraszamy na drugą część naszego spotkania. Audycja dla małżonków i rodziców o 21:30 na antenie Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.